Biblioteka Akustyczna zaprasza do wysłuchania powieści Jacka Piekary zatytułowanej Płomień i Krzyż, tom trzeci. Czyta Janusz Zadura. Klasztor. Arnold Löwefel oglądał pusty, martwy świat. Cóż, może nie dosłownie i do końca martwy i pusty, gdyż był to świat pełen roślin i zwierząt, pełen słońca, nieba i chmur, pełen radośnie szemrzącej wody i łagodnie wiejącego wiatru. Jednak nie było na nim ani śladu człowieka, ani jednego tchnienia ludzkiej myśli, ani jednego wytworu ludzkich rąk. Ten świat był dziewiczy, niewinny i nieskalany. Jeżeli dochodziło w nim do przemocy, agresji i wojny, do pożerania, zabijania i ranienia, to owe działania wynikały wyłącznie z odwiecznych praw natury, z instynktu napędzającego drapieżników, każącego im atakować, i instynktu napędzającego ofiary, każącego im bronić się wszystkimi dostępnymi metodami. Był to świat bezgrzeszny, świat cudownej doskonałości i doskonałej cudowności. Löwefel przyglądał mu się z fascynacją, miłością i rozrzewnieniem. Był to świat idealny w swojej wolności od ludzi, wolności od ich pragnień, żądz i pasji, od ich grzesznej, plugawej obecności, profanującej nie tylko wszystko, czego się dotknęli, ale również wszystko, o czym pomyśleli. Löwefel chłonął ten świat całym sobą. Szczęśliwy, że dane jest mu obcować z tworem tak doskonałym i szczęśliwy, że dopuszczono go do tej obserwacji, do tego milczącego, nieruchomego uczestnictwa, że nie lękano się, iż zbruka otaczającą go czystość. Mistrzu Löwefel, usłyszał czyjś ponaglający, a jednocześnie zdziwiony głos i otworzył oczy. Zobaczył stojącego dwa kroki dalej mnicha. Na twarzy mężczyzny odbijało się wyraźne zakłopotanie. Mistrzu Löwefel, raczcie wybaczyć wtargnięcie, ale nikt nie odpowiadał na pukanie. Inkwizytor Arnold Löwefel, jeden z najbieglejszych w sztuce członków wewnętrznego kręgu świętego oficjum, nie był człowiekiem, którego można by zaskoczyć w czasie snu. Tym bardziej nie był człowiekiem, którego nie obudziłoby stukanie do drzwi. Dlatego doskonale rozumiał zdziwienie i zakłopotanie mnicha. Sam był zdziwiony i zakłopotany tym, co się wydarzyło. — Czy mogę w czymś pomóc, mistrzu Löwefel? — zapytał mnich. — Czy na pewno wszystko dobrze? — dodał po wyraźnej chwili wahania. — Tak, dobrze — odparł spokojnie inkwizytor. Usiadł i opuścił stopy na chłodną posadzkę. — Miałem sen — rzekł. — Wydaje mi się, że... Śniłem o tym, jak wyglądał świat tuż przed stworzeniem człowieka. Mnich odpowiedział uśmiechem. Chciałbym zobaczyć ten sen, powiedział. Löwefel był oczywiście pewien, że jego gość doniesie o rozmowie, zwłaszcza dzieląc się z przełożonymi zdumieniem, iż udało mu się zaskoczyć inkwizytora we śnie i zbliżyć się na tak niewielką odległość, nie wywołując żadnej reakcji. Löwefel uważał, że ten donos będzie jak najbardziej słuszny, gdyż inkwizytorium musiało wiedzieć o wszelkich odstępstwach od normy, o wszelkich wynaturzeniach, aberracjach czy chociażby wyjątkach od reguły. A fakt, iż Löwefel, śpiący zazwyczaj niezwykle czujnie, dał się zaskoczyć, był niewątpliwym, niepokojącym wyjątkiem od reguły. — Czym mogę ci służyć? — zapytał mnicha. Mistrzu Arnoldzie, polecono mi przekazać, że pani Katrina zaprasza was do siebie na śniadanie, jeżeli zechcecie wyświadczyć jej tę grzeczność. Oczywiście, odparł Löwefel, nie okazując zdziwienia, że Katrina sama nie przyszła do jego pokoju. Nigdy nie był w komnacie Katriny, bo chociaż wiele razy widywali się w ważnych sprawach, to nigdy takie spotkanie nie odbyło się w jej kwaterze. O czym świadczyło dzisiejsze zaproszenie? Cóż, jak wszystko w klasztorze Amshilas mogło nie świadczyć o niczym albo świadczyć o czymś niezwykle istotnym. Mogło mieć wielkie i dalekosiężne konsekwencje albo nie mieć kompletnie żadnych. Zaczekam za drzwiami, żeby wam nie przeszkadzać, powiedział mnich. Lewefel skinął głową. Obecność innych ludzi w czasie ubierania się czy mycia zupełnie mu nie przeszkadzała, niezależnie od tego, jakiej byliby płci. Tak jak zazwyczaj człowiekowi nie wadzi, gdy jest obserwowany przez zwierzęta. Tak Lewefel nie zaprzątał sobie głowy obecnością innych przedstawicieli własnego gatunku, jeśli tylko siedzieli cicho i nie przeszkadzali. Zresztą, nawet gdyby wokół niego hałasowały werble i trąby, to Lewefel i tak potrafiłby z łatwością odizolować się od wszelkich niedogodności. Chociaż na pewno wolał ciszę. Być może to pragnienie zewnętrznego spokoju, pomimo że w każdej chwili mogę zapewnić sobie ów spokój wewnątrz własnego umysłu, jest jednym ze śladów mojego utraconego człowieczeństwa, pomyślał. Matyldy, która dzieliła z Lewefelem trzypokojową kwaterę, nie było ani w salonie, ani w sypialni, ale tego inkwizytor się dzisiejszego ranka spodziewał. Jeszcze poprzedniego dnia bowiem dziewczyna oznajmiła, że wybiera się na układanie, czesanie i trefienie włosów, w której to sztuce ponoć niezwykle biegła była pewna służąca w klasztorze. Lewefel znał tę kobietę i wiedział, że znakomicie radzi sobie ona z leczeniem przeróżnych przypadłości zdrowotnych, a nie sądził jednak, iż potrafi również układać fryzury. Ale Matylda korzystała już z jej usług wtedy, kiedy nie była jeszcze samodzielną ludzką istotą, lecz unieruchomioną kalectwem częścią trójniaka. Lewefel myślał od czasu do czasu o niedawnej operacji i o tym, że nie dopuszczano go do żadnych wiadomości o dwóch braciach Matyldy. Poza tym, iż poinformowano, że fizycznie czują się dobrze i nie potrzebują żadnego badania, ani tym bardziej leczenia. Natomiast sama Matylda nie życzyła sobie spotkań z braćmi, z którymi spędziła wiele przymusowych lat, uwięziona nie tylko w jednym pokoju, lecz również w jednym łóżku. Teraz od czasu przeprowadzonej przez Lewefela operacji była wręcz pijana wolnością i radością płynącą z tej wolności. I cały czas Lewefel nie do końca potrafił ocenić, jakie zmiany zaszły w magicznych umiejętnościach dziewczyny po przeprowadzeniu zabiegu. Był jednak coraz bardziej przekonany, że dawna obecność braci tylko ograniczała zdolności Matyldy, że nie byli oni uzupełnieniem, lecz raczej balastem dla jej potężnego i niezwykłego umysłu. Sam nie był jeszcze pewien, jakie przed tym umysłem rozpościerają się możliwości, lecz miał wrażenie, iż wielu osobom w wewnętrznym kręgu mogą się one nie spodobać. Zastanawiał się też, czy tak naprawdę sama Matylda pojmuje, jaką dysponuje mocą. A przede wszystkim należało zadać pytanie, czy potrafi tę moc kontrolować i czy rozumie, w jaki sposób chciałaby ją ukierunkować. Oraz czy bardzo będzie się chciała przekonać, jak daleko sięgają granice owej mocy. Lewefel podejrzewał, że badanie owych granic może się okazać bardzo ryzykowne, ale rozumiał też, że ciekawość Matyldy zapewne kiedyś, prędzej czy później, zwycięży nad ostrożnością. I miał nadzieję, iż będzie wtedy w pobliżu, by zaradzić nieprzyjemnym konsekwencjom tejże ciekawości. Komnata, czy raczej komnaty Katriny, nie przypominały niczego, co zwykły człowiek mógłby wyobrażać sobie pod pojęciem klasztorna cela. Te pokoje można by przenieść do książęcego pałacu i z pewnością właściciele nie poczuliby się rozczarowani. Katrina przyjęła Lewefela w salonie, witając go zarówno uśmiechem, jak i uściskiem. Lewefel nigdy nie dążył do kontaktu fizycznego z innymi ludźmi, ale dotyk Katriny wzbudzał w nim dobre emocje, tak jakby stanowił namiastkę, cień dawno utraconego człowieczeństwa. Oczywiście zdawał sobie sprawę, iż najprawdopodobniej inkwizytorium manipuluje nim i z jakiegoś powodu chce go przywiązać do Katriny. Jednak nie miał nic przeciwko temu. Zawsze uważał ją za wyjątkową osobę. A od czasu wspólnych podróży do nieświata, od czasu, kiedy widział, z jaką swobodą Katrina przemierza to wrogie i zdumiewające uniwersum, jego szacunek jeszcze wzrósł. I oczywiście wiedział, że nigdy nie zapomni ani łatwości, z jaką Katrina pokonała potężnego demona, znajdującego się przecież w swoim własnym domu, ani zimnej bezwzględności, z jaką później przesłuchiwała i torturowała potwora.
Słyszałam, że miałeś piękne sny, Arnoldzie,
powiedziała z łagodnym i życzliwym uśmiechem. Wieści szybko się rozchodzą, zauważył.
Dobrze, że okłamałeś tego biednego, poczciwego mnicha.
Okłamałem?
Śniłeś o świecie pozbawionym ludzi, prawda?
Tak było, przyznał.
Ale przecież nie o dniu przed stworzeniem człowieka, prawda, Arnoldzie?
Kiedy spoglądała na niego jasnymi, szczerymi oczami, przypomniał sobie, jak rozpłynął się w jej wzroku, gdy przechodzili do nieświata i jak powstrzymała go przed tym, by nie zniknął na zawsze.
Ty, mogę przysiąc, mówiła dalej Katrina, śniłeś o dniu, w którym Bóg wymarze ludzkość z powierzchni ziemi. Śniłeś o świecie wolnym od grzechu, gdyż raz na zawsze oczyszczonym z plugawej obecności człowieczej cywilizacji.
Lewefel skinął głową. Tak było, powtórzył. Katrina popatrzyła na podsufitowy fresk ozdabiający jej komnatę, a Lewefel powiódł wzrokiem w ślad za jej spojrzeniem. Niebo i chmury i ptaki, powiedział.
Widok kojący duszę, odparła.
Też marzysz o wolności?
Też?
Matylda wspominała mi o swoich marzeniach o swobodzie. Częściowo się już spełniły, kiedy została uwolniona od braci, z którymi musiała dzielić umysł i ciało.
Nadal jest jednak zamknięta, prawda? Czy czuje się uwięziona?
Sądzę, że tak.
Czy chciałaby od nas uciec, zapomnieć o nas?
Lewefel od wielu dni również się nad tym zastanawiał. Czy Matylda, kobieta oddzielona od dwóch braci w wyniku przeprowadzonej przez Lewefela skomplikowanej operacji, kto wie, czy nie najbardziej skomplikowanej, jaką kiedykolwiek przeprowadził człowiek, pomyślał Lewefel, chciałaby przesunąć jeszcze dalej granice swojej wolności? Czy po wyzwoleniu od bycia częścią organizmu, nazywanego trójniakiem, miała ochotę wyzwolić się od organizmu nazywanego świętym oficjum? A może wcale o tym nie marzyła? Może miała tu do stoczenia swoją własną, sekretną walkę? Jaki był jednak cel tej walki? Jacy przeciwnicy i sojusznicy? Jakie spodziewane ofiary oraz planowane efekty? Ha! Na tak postawione pytania Lewefel szukał dopiero odpowiedzi. Być może, odparł. Katrina poprosiła go, by usiadł w fotelu i sama zajęła miejsce naprzeciwko niego. Położyła dłonie na poręczach uformowanych na kształt lwich pysków. Lwy spoglądały połyskującymi oczami chryzoberylów. Lewefelowi zdawało się, że patrzą wprost na niego.
Zresztą, kto wie, może naprawdę tak było? Inkwizytor widział już na tyle dużo, iż zdawał sobie sprawę, że granica pomiędzy przedmiotem a żywą istotą często nie jest oczywista, a dla wprawnego maga wręcz płynna.
Lubisz przepych, Katrino?
Lubię kolory, odparła. I lubię piękno.
Wstała, podeszła do ściany i spojrzała na swoje odbicie w kryształowym zwierciadle, które pokazywało całą jej sylwetkę i wydawało się, że jeszcze wyraźniejszą i bardziej nasyconą barwami niż kiedy Lewefel spoglądał bezpośrednio na Katrinę. Lubisz siebie i swoje piękno? Spojrzała na niego z nagłym smutkiem.
Nie jestem piękna, Arnoldzie, stwierdziła. A przynajmniej nie według tych kryteriów, jakimi kieruje się w ocenie.
Löwefel zmarszczył brwi. Oczywiście nie wzbudzała w nim erotycznej żądzy. Zresztą takich emocji nie wywołałaby żadna osoba na świecie, niezależnie od płci. Katrinę uważał jednak za wyjątkowo ładną kobietę.
Delikatna twarz, nieskazitelna sylwetka, piękne włosy, głębokie spojrzenie błyszczących oczu, cera. Tak gładka, jakby polerowana i szlifowana.
Löwefel nie wiedział, czego więcej można pragnąć.
No cóż,
gdyby miał do czynienia ze zwykłą kobietą, mógłby przypuszczać, że jej słowa są wyrazem tęsknoty za innym typem urody, że jasnowłosa, szarooka, szczupła i niewysoka dziewczyna marzy o tym, by stać się rozrośniętą, kruczowłosą pięknością o oliwkowej cerze i pałających czernią oczach. Ale miał do czynienia z Katriną, więc wiedział, że musi chodzić o coś zupełnie innego.
Ale dość o mnie, Katrina uniosła dłonie. Zaprosiłam cię, żebyśmy porozmawiali o tobie, Arnoldzie. Czego zapewne się spodziewałeś, prawda?
Inkwizytor skinął głową. Oczywiście, odparł.
Czy zjemy coś najpierw?
Jak sobie życzysz.
Mam słabe jabłkowe wino, świeży chleb, trochę szynki, ser, przepiórcze jaja.
Wzruszyła ramionami z uśmiechem.
Przygotowałam się, jak widzisz.
Skoro tak, nie śmiałbym odmówić.
Zadzwoniła cynowym dzwoneczkiem i do pokoju weszli słudzy, wnosząc tace z jedzeniem i napojami.
Rozstawili wszystko na stole, po czym uprzedzeni zapewne, że ich rola ma się ograniczyć tylko do wniesienia śniadania, opuścili pomieszczenie.
Jedzenie pachniało, nad spodziewanie, apetycznie, i Löwefel ku swojemu zdziwieniu poczuł, iż nawet ma ochotę na niewielką przekąskę.
Częstuj się, Arnoldzie, proszę, powiedziała.
Kiedy nakładał sobie szynkę i ser, ona nalała i jemu, i sobie wino do kieliszków. Wokoło rozszedł się aromatyczny zapach młodych, świeżych jabłek.
Arnoldzie, kiedy wskrzesiłam cię w Koblencji,
powiedziałam ci coś, pamiętasz moje słowa, prawda?
No, oczywiście, rzekł Löwefel, który przecież niczego nigdy nie zapominał. A przynajmniej nie zapominał niczego od czasów, kiedy był Arnoldem Löwefelem, bo przeszłość jego poprzedniego wcielenia, przeszłość perskiego maga, ognia, Narsesa, nadal stanowiła dla niego głównie tajemnicę. A może lepiej ujmując, mozaikę tajemnic naszpikowaną zagadkami i przetykaną sekretami.
Czy możesz je w takim razie powtórzyć?
Löwefel milczał i spoglądał na nią nieruchomym wzrokiem.
W tej komnacie nikt nie jest w stanie nas usłyszeć bez mojej wiedzy i zgody,
rzekła. Kto nas teraz słucha w takim razie? Komu na to pozwoliłaś?
Nikomu. Doskonale wiesz, że sama zdecyduje, czy naszą rozmowę przekazać dalej, czy zachować dla siebie. Takie postępowanie nie jest ci obce, prawda?
Uśmiechnęła się nagle. Ciekawe, czy domyślasz się, jakie rzeczy staram się zachować tylko dla siebie, pomyślał Löwefel. I ciekawe również, czy twoja wiedza, jeśli rzeczywiście ją masz, stanie się dla mnie błogosławieństwem czy przekleństwem. Wiem, że kłamałeś, Arnoldzie, zacytował Löwefel słowa, które wtedy w Koblencji wyszeptała mu na ucho. I wiem, że Mariusz ci uwierzył, ale bardzo chciałabym się dowiedzieć, co tak naprawdę zobaczyłeś w studni dusz, a jeszcze bardziej chciałabym wiedzieć, czemu zamierzałeś to przed nami zataić.
Pokiwała głową. Co do słówka,
zgodziła się z nim.
Długo i spokojnie czekałam na odpowiedź na pytania, ale ty nie śpieszyłeś się, żeby zaspokoić moją ciekawość, prawda?
Miałem powody, rzekł krótko Löwefel.
O, zawsze mamy jakieś powody, Machnęła ręką, żeby zrobić to lub nie zrobić tamtego. Wzruszyła ramionami. Natomiast teraz powodem, abyś mi wyjawił, co zobaczyłeś w studni dusz, jest moje zdecydowane żądanie.
A więc to jest przesłuchanie, nie rozmowa, zauważył inkwizytor pogodnym tonem.
Co zobaczyłeś w studni, Arnoldzie?
Zignorowała jego uwagę.
Kto wykradł esencję życia ze ścierwa perskiej wiedźmy? Kogo takiego widziałeś, że nie chcesz o tym mówić? Kto jest naszym wrogiem?
Lewefel milczał przez chwilę. Odpowiedź na pytania, które zadajesz, nie jest ani prosta, ani jednoznaczna i dlatego nie jestem w stanie ci jej udzielić. Odparł wreszcie chłodnym tonem.
Milczała dłuższy czas, wpatrując się nie w swego rozmówcę, ale gdzieś w przestrzeń ponad jego głową.
Czy porozumiewa się z kimś? Zadał sobie pytanie Lewefel. Czy odbiera polecenia lub słucha sugestii, czy też milczy jedynie w tym celu, żebym się właśnie zastanawiał nad tym, co ona robi?
Nie sądzę, żebyś miał wybór,
stwierdziła wreszcie. Wszyscy zawsze mamy jakiś wybór, odparł sentencjonalnie Lewefel. Lepszy lub gorszy, ale jednak wybór.
Arnoldzie, musisz mi powiedzieć, co ujrzałeś w studni dusz.
Mocno zaakcentowała słowo musisz. A jeśli nie, będziesz mnie torturowała? Tak jak owego niebieskiego demona, który podawał się za perskiego maga? Zapytał ironicznie.
Mimo tej ironii był przekonany, że gdyby Katrinie wydano takie polecenie, oczywiście by go torturowała. Zresztą tak samo jak i on poddałby ją mękom, gdyby tylko miał pewność, iż przysłuży się to zwycięstwu sprawy.
Jeśli tak, to upewnij się, że rozumiem język, w którym będziesz mi zadawać pytania.
Dodał, przypominając sobie, jak Katrina rozmawiała z demonem w tej zdumiewająco brzmiącej mowie, składającej się z dźwięków, których Lewefel nie tylko nie rozumiał, ale nawet nie miał pojęcia, w jakimż rejonie świata można było ich używać, a także w jaki sposób ludzki język mógł się przystosować do ich wymawiania.
Katrina pokręciła głową z politowaniem.
Jesteś moim przyjacielem, stronnikiem i towarzyszem, stwierdziła mocnym tonem. Zależy mi na tobie. Bardzo mi na tobie zależy, na twojej pomocy, mądrości, na twoim zapale i oczywiście na twojej powracającej pamięci, podkreśliła. Nie zamierzam cię zmuszać ani tym bardziej torturować,
uśmiechnęła się. Pomijając już, że nie jestem władna, żeby wydać taką decyzję, nawet gdyby podobny pomysł przyszedł mi do głowy,
chcę cię zrozumieć oraz przekonać, Arnoldzie.
Chciałbym tam wrócić, stwierdził Lewefel.
Pokręciła głową. Nie sądzę, żeby to było możliwe.
Dlaczego? Zdziwił się.
Van Bogenwald eksperymentował kiedyś ze studniami dusz, powiedziała. Twierdzi, że szansa przetrwania drugiego zejścia tą samą studnią jest minimalna, niemal iluzoryczna.
Lewefel zauważył słowo eksperymentował i od razu zadał sobie pytanie, ile ludzkich istnień pochłonęły te doświadczenia, by można było dojść do podobnych wniosków. I czyje to były życia? Zwykłych ludzi? Czarowników i wiedźm, inkwizytorów? Jaka miałaby być tego przyczyna?
Katrina rozłożyła ręce. Nie jesteśmy do końca pewni. Prawdopodobnie chodzi o to, iż studnia stara się zniszczyć istotę, którą uważa za martwą.
Mówisz o studni dusz, jakby była świadomym bytem.
Może źle to ujęłam.
Zmarszczyła brwi.
Wyobraź sobie, że poparzyłeś ciało na słońcu. Jeśli wystawisz je znowu na działanie promieni, skóra zacznie od razu boleć, a oparzenia błyskawicznie się zaognią. Mariusz twierdzi, że pierwsze zejście do studni powoduje uwrażliwienie na wszelkie niebezpieczeństwa.
Löwefel co prawda nie przypominał sobie, by kiedykolwiek poparzyło go słońce, ale oczywiście rozumiał, co jego towarzyszka ma na myśli. Czy owo uwrażliwienie dotyczy wszystkich studni dusz, czy tylko konkretnej, którą wcześniej się odwiedziło?
Wszystkich. W pewnym stopniu, natomiast tej jednej w stopniu wyjątkowym, odparła. To zjawisko ulega powolnemu zanikaniu pod wpływem czasu, no ale do tego momentu musi upłynąć znacznie więcej niż kilka miesięcy, a nawet kilka lat. Przykro mi.
Cóż, świat byłby zbyt prosty, gdybyśmy mogli realizować wszystkie nasze znakomite pomysły. Westchnął Löwefel.
Pomimo, że starał się utrzymać lekki ton, był bardzo rozczarowany informacjami przekazanymi przez Katrinę. Szczerze liczył, iż uda mu się potwierdzić podejrzenia i rozwiać wszelkie wątpliwości, a niestety okazywało się, iż nie pozwolą mu już wrócić do tej tajemniczej, niezwykłej chwili.
Chyba, że mnie nie obowiązują reguły, o których mówił van Bochenwald, pomyślał. Jestem wyjątkiem w tak wielu aspektach życia, więc czyż nie mogłoby się okazać, że będę również wyjątkiem w tej sprawie?
Czy chciałbyś wysłać kogoś innego do studni dusz?
Zapytała. Löwefel rozmyślał również nad tą możliwością. Zakładał raczej, iż to on sam uda się w niebezpieczną podróż, by upewnić się, co wydarzyło się owego upalnego dnia na Koblenckiej ulicy, ale skoro nie mógł się wybrać, to kogo mógł skłonić do podobnej eskapady? Lub, jeśli nie skłonić, to zmusić, mając przy tym nadzieję, że ów człowiek nie zawiedzie i że będzie miał moc ujrzeć. Nie wiem, odparł. Musiałby zostać wybrany któryś z inkwizytorów obdarzonych znaczącą mocą.
Cóż? Katrina rozłożyła ramiona z uśmiechem. Nie mogłeś się znaleźć w lepszym miejscu, Arnoldzie, żeby wybrać człowieka do podobnego zadania. W klasztorze aż się roi od obdarzonych mocą inkwizytorów, gotowych w każdej chwili poświęcić życie dla sprawy.
Löwefel odpowiedział jej uśmiechem.
Tylko nikt nie pozwoli na ich udział w podobnym przedsięwzięciu, nie znając wcześniej właściwych powodów, dla których mają narażać życie.
Dodała już chłodnym tonem.
Dlatego też wracam do mojego wcześniejszego pytania. Co tak niezwykłego lub groźnego zobaczyłeś w studni dusz, że nie zdecydowałeś się zawiadomić o tym inkwizytorium?
Löwefel nigdy nie podejmował pochopnych decyzji, nie działał pod wpływem bezrozumnych impulsów, więc i tym razem jego odpowiedź była przemyślana. Miał pewność, że dojdzie do podobnej rozmowy, zastanawiając się kiedyś nad możliwymi ścieżkami wydarzeń, określił wszelkie ewentualności, również tę, iż udzieli takiej, a nie innej odpowiedzi. Zobaczyłem ciebie, Katrino, stwierdził. Wtedy w Koblencji, przy trupie Roxany, zobaczyłem właśnie ciebie. Widziałem cię lepiej niż widzę nawet teraz. Jaśniałaś tak, że nie mogło być mowy o pomyłce.
Katrina wpatrywała się w niego szeroko rozwartymi oczami.
Löwefel wiedział, że jej umiejętności stwarzania pozorów pozwoliłyby niezwykle wiarygodnie udać zdumienie czy oburzenie, jak zresztą każde inne uczucie, ale chciał wierzyć, iż obserwowane przez niego zaskoczenie jest prawdziwe.
Widziałeś mnie, powtórzyła z niedowierzaniem, kładąc nacisk i akcent na ostatnie słowo.
Widziałem ciebie, potwierdził Löwefel. Byłem z tobą w nieświecie, więc nie mógłbym aż tak pomylić się co do osoby.
Raczej nie,
zgodziła się po namyśle Katrina. Spojrzała na inkwizytora z poważnym wyrazem twarzy.
Musisz jak najszybciej napisać raport, Arnoldzie, i dostarczyć go Mariuszowi. To jedyne wyjście, jakie na razie widzę.
Pokręciła głową.
Niedobrze,
szepnęła.
Niedobrze.
Löwefel, nawet gdyby chciał, nie mógłby się z nią nie zgodzić.
z której by strony spoglądać na tę zagadkową sprawę i jakkolwiek próbować ją rozwikłać i uzasadnić, nie było dobrych rozwiązań ani wyjaśnień. Były tylko rozwiązania złe i bardzo złe. A wszystkie wiązały się z komplikacjami, co do których Löwefel niestety był niemal pewien, że utrudnią życie również, a może przede wszystkim jemu samemu. Katrina podniosła głowę i spojrzała mu prosto w oczy. Arnoldzie, doskonale wiem, że moje zapewnienia, przysięgi, przyrzeczenia czy obietnice masz za nic i bardzo słusznie, bo każdy z nas słamie każdą przysięgę i złoży każde fałszywe przyrzeczenie, jeśli tylko uznamy, że podobne postępowanie posłuży naszej wspólnej wielkiej sprawie. Löwefel skinął głową na znak, że całkowicie zgadza się z tymi słowami. Dlatego wiem, kontynuowała Katrina, że nie masz żadnych powodów, żeby mi zaufać, ale mimo to powiem wyraźnie. Nie mnie widziałeś w Koblencji przy trupie wiedźmy. Nie ja wykradłam jej zwłoki i jej esencję życia. Nie mam z tym nic wspólnego, Arnoldzie. Przyłożyła dłoń do piersi. Wyglądała szczerze i mówiła przekonująco. Ale członków wewnętrznego kręgu inkwizytorium szkolono również w sztuce zręcznego i pięknego kłamania, tak by ten fałsz przybierał pozór prawdy. Löwefel miał wielkie zdolności magiczne w różnych dziedzinach. Potrafił między innymi dobrze wyczuwać nieszczerość w formułowanych przez ludzi zdaniach, ale Katrina znajdowała się daleko, daleko poza jego zdolnościami oceniania i kontrolowania. Była tak potężną istotą, że Löwefel nie do końca nawet rozumiał charakter siły, którą ona dysponuje, a co dopiero mówić o jakiejkolwiek formie jej kontrolowania. Nie mam powodów, żeby ci nie ufać, stwierdził. Wszystko rzeczywiście było bardzo podejrzane, a nawet lepiej mówiąc, choć używając języka pozbawionego właściwej inkwizytorom precyzji, dziwaczne. Löwefel naprawdę ujrzał Katrinę w czasie swej podróży do Studni Dusz. Naprawdę zobaczył ją w przeszłości, zbliżającą się do martwej perskiej wiedźmy. Ale wnioski płynące z tej wizji były tak nielogiczne, że Löwefel zamierzał wpierw przeprowadzić własne śledztwo, zanim podzieli się z kimkolwiek obserwacjami. Bo jeśli Katrina naprawdę wykradła trupa i esencję życia Roxany, jeśli właśnie ona stała za próbami przywrócenia do życia perskiej wiedźmy, to dlaczego nalegała, by Löwefel ujawnił, co widział? Dlaczego go zdemaskowała i zarzuciła mu ukrywanie tajemnicy? No i rzecz najważniejsza. Przecież Katrina mogła zabić inkwizytora już przy Studni Dusz. A nawet nie tyle zabić, gdyż to uczynił wcześniej Marius van Buchenwald, ile nieumiejętnie wskrzesić. Przy tak delikatnej operacji, obarczonej tak wielkim ryzykiem, trudno by było mieć do niej pretensje, iż nie podołała zadaniu. Równie dobrze wszystko mogło być maskaradą Katriny, która celowo sprowokowała oskarżenia Löwefela, by w ich efekcie wyjść z całej sprawy oczyszczoną i jeszcze bardziej godną zaufania. No i jedna rzecz wcale nie była jasna. Nawet jeśli Katrina stała za intrygą przeprowadzoną poza wiedzą i kontrolą świętego oficjum, może te działania miały w rzeczywistości służyć sprawie w sposób jak najbardziej właściwy? W wewnętrznym kręgu inkwizytorium jak zwykle więcej było pytań niż odpowiedzi. Jak zwykle również nie wiadomo było, co ma pomagać, a co szkodzić sprawie. Löwefel niestety coraz bardziej upewniał się w przekonaniu, że sama sprawa, jej znaczenie oraz idea nie jest tak samo rozumiana przez wszystkich członków wewnętrznego kręgu. A który z nich miał rację? Który wybrał tę jedyną właściwą ścieżkę? Czy była w ogóle jakaś jedyna właściwa ścieżka? Czy może istniało wiele różnych dróg prowadzących mniej więcej w tę samą stronę? Inkwizytor nawet się nie łudził, że szybko znajdzie odpowiedź na swoje pytania. Coraz częściej jednak nurtowała go myśl, iż odpowiedzi na te pytania nie zna nikt w wewnętrznym kręgu. Ale może owa myśl, podająca w wątpliwość drogę wybraną przez inkwizytorium, stanowiła jedynie wyraz grzesznej słabości i nie miała nic wspólnego z rzeczywistością? Czasami dobrze byłoby żyć w świecie jednoznacznych wyborów, powiedziała smutno Katrina. W świecie jasnych prawd i mrocznych kłamstw. W świecie, w którym na każdym kroku i przy podejmowaniu każdej decyzji wiadomo, co jest prawe i godne, a co podłe i hańbiące. Tak. Löwefel również czasami tęsknił za podobnie naiwnie skonstruowanym i wyobrażonym światem. Czyż nie była to po prostu tęsknota za głupotą? Pragnienie bezmyślenia? Istnienia nieskalanej wiary w słuszność idei oraz uczynków? Tęsknota za brakiem podejrzeń, za przyjaźnią, miłością i szczerością? Coś za coś, dodała Katrina, a potem wzruszyła żywo ramionami. No dobrze, Arnoldzie, nie ma co kwilić jak kanie na deszcz. Uśmiechnęła się. Zjedzmy wreszcie to śniadanie, a potem napisz proszę raport z koblenckich wydarzeń. Z pewnością będziemy jeszcze o nim rozmawiać. I to niedługo. Oraz na pewno w gronie większym niż dzisiaj.
Löwefel zaczął pisać raport zaraz jak wrócił do swojej komnaty. Matyldy nadal nie było, gdyż jak poinformowali go mnisi, cały czas poddawała się zabiegom upiększającym. Jej nieobecność była zresztą inkwizytorowi na rękę, bo dzięki temu mógł od razu zająć się własnymi sprawami. Ponadto cieszyła go dbałość dziewczyny o wygląd zewnętrzny, gdyż świadczyło to, że Matyldzie zależy na życiu. Byłoby znacznie gorzej, gdyby pogrążyła się w beznadziejnej abnegacji. No, oczywiście nadmierna i przerysowana troska o sprawy cielesne byłaby również niepokojąca, ale jak na razie nic nie świadczyło o tym, by Matylda przejawiała chorobliwe zainteresowanie własną urodą. A tak jak wśród mężczyzn podobne anomalie zazwyczaj się nie zdarzały i ci chlubili się raczej siwymi włosami, zmarszczkami czy bliznami, uważając, że nadają im godności oraz powagi, tak wiele kobiet zdawało się gonić za ołudą wiecznej młodości. Löwefel znał przypadki arystokratek poszukujących cudownego panaceum. No i jeśli ograniczało się to do przemywania skóry perłami rozpuszczanymi w occie, do kąpieli w kozim lub oślim mleku, do wmasowywania w twarz świeżego męskiego nasienia lub do wklepywania w skórę kremów, balsamów czy olejków przygotowanych z rzadkich i egzotycznych ingrediencji, to wszystko można było uznać za poczynania nieburzące naturalnego porządku. Kłopoty zaczynały się wtedy, kiedy kobieta w pogoni za wieczną młodością i nieskazitelną urodą zaczynała kąpać się w dziecięcej lub dziewiczej krwi, albo usiłowała radzić się wiedźm, czy jeszcze gorzej, pozyskać pomoc demonów. Wtedy zazwyczaj amatorka wiecznej młodości i piękności kończyła w lochach, a kiedy z nich wychodziła po trwających wiele dni przesłuchaniach i torturach, to zapewne wolała spłonąć na stosie, niż przejrzeć się w lustrze. Co zresztą się działo? Tak czy inaczej, Löwefel przekazał raport jeszcze tego samego dnia, a już po godzinie został wezwany do van Bohenwalda. Ten pośpiech nie zdziwił go, ale upewnił w przekonaniu, że wszyscy traktują niezwykłą sprawę bardzo poważnie. Co mogło w konsekwencji pomóc w szybkim rozwiązaniu tajemnicy i zapewne przyczynić się również do rychłego potępienia Löwefela za to, że wcześniej nie zdradził, iż był świadkiem tak zdumiewającego wydarzenia. Löwefel bez zwłoki udał się za przesłanym mnichem, któremu zresztą nakazano, by natychmiast przyprowadził inkwizytora. Po dłuższej podróży korytarzami oraz schodami prowadzącymi zarówno w górę, jak i w dół oraz dookoła, krużgankami wokół wewnętrznego podwórca, znaleźli się wreszcie w części klasztoru, w której Löwefel nigdy jeszcze nie był. Ale zważywszy na ogrom budowli, nie było to nic dziwnego. W każdym razie inkwizytor dokładnie zapamiętał układ korytarzy, pokoi, schodów oraz przejść, by wiernie zapisać go w umyśle i móc odtworzyć w każdej dowolnej chwili. Mnich zastukał w drzwi, potem nie czekając na zaproszenie nacisnął klamkę. Uprzejmym gestem wskazał wejście Löwefelowi, a sam się wycofał. Inkwizytor wszedł do środka.
Pokój był niewielki, z ogromnym oknem zajmującym niemal całą przeciwległą ścianę i zbudowanym z szyb ciętych w wielkie rąby. Główne miejsce w tej komnacie zajmował stół, przy którym stało kilka krzeseł. Na blacie postawiono dwie kryształowe karafki z przezroczystym płynem w środku, zapewne z wodą, oraz pięć wysokich kryształowych kielichów. Mariusz i Katrina stali przy oknie, odwróceni twarzami w stronę drzwi. Löwefel widywał van Buchenwalda dosyć często, może nawet częściej niż by sobie życzył, ale mimo tych spotkań niemal zawsze zdumiewała go postura tego inkwizytora. Szerokie, rozłożyste plecy, dłonie tak napuchnięte, jakby Mariusza pokąsały pszczoły, i twarz wyglądająca niczem misa zastygłego tłuszczu, w której wszystko było nienaturalnie wielkie i sprawiało wrażenie rozmiękłego i drgającego niczym mięsna galareta. Van Buchenwald wyglądał groteskowo. Dla wielu zapewne mógłby się przedstawiać żałośnie czy śmiesznie, ale ta postura i ta fizys skrywały jego prawdziwe oblicze. Jednego z najważniejszych członków wewnętrznego kręgu inkwizytorium i zapewne również jednego z najniebezpieczniejszych ludzi w chrześcijańskim świecie.
Drogi Arnoldzie, mój kochany perski rycerzu.
Mariusz teatralnym gestem rozłożył ramiona, jakby chciał zamknąć Löwefela w serdecznym uścisku.
Jak to miło, że zataiłeś przed nami spostrzeżenia i obserwacje, na których tak nam zależało, a wszystko po to, by ratować dobre imię ukochanej.
Löwefel całkowicie zignorował złośliwość oraz insynuację grubasa. Na wieki wieków, powiedział jedynie.
Van Buchenwald roześmiał się.
Niech będzie pochwalony.
Zgodził się. Potem obrócił spojrzenie na Katrinę.
No i co, moja miła? Dobrze mieć takiego rycerzyka jak Arnold.
Zastanawia mnie jedno, odezwała się Katrina. Skoro Arnold zawsze ignoruje twoje złośliwości, a mnie nie są one w stanie dotknąć, po co ciągle je powtarzasz w tej lub innej formie?
Mariusz wzniósł palec wskazujący.
Bo kropla drąży skałę?
Zapytał z udawaną powagą. Katrina wzruszyła ramionami.
Siadajcie.
Van Buchenwald wskazał im ruchem podbródka krzesła otaczające stół.
Na kogoś jeszcze czekamy?
Raczej stwierdził niż zapytał Löwefel.
Tak,
odparł Mariusz, nie zagłębiając się w szczegóły. Löwefel zajął miejsce na środku dłuższego boku stołu, a Katrina usiadła po jego prawej ręce.
Moje kochane gołąbeczki!
Teatralnie rozczulił się van Buchenwald.
Nawet usiedli tak, by spijać sobie oddechy z dzióbeczków i muskać się nawzajem skrzydełkami.
Katrina roześmiała się naturalnie i szczerze, a Löwefel jak zwykle nie dał poznać po sobie, że słowa Mariusza w ogóle go dotyczą. Nie musieli czekać długo na następnych gości. Z dwóch osób, które weszły do komnaty, jedną Löwefel dobrze znał. Był to krótko ostrzyżony, siwy inkwizytor o twarzy spalonej słońcem i zrytej zmarszczkami. Nazywał się Barnaba Biber. I w inkwizytorium, w którym przecież roiło się od światłych ludzi, uznawany był za kompendium wiedzy historycznej i znawcę obyczajów ludów żyjących poza granicami cesarstwa. Drugim z przybyszów była kobieta o skórze koloru hebanu, króciuteńkich włosach przyciętych tuż przy samej głowie i oczach przypominających nocne niebo. Jej Löwefel nigdy wcześniej nie widział. Była oszałamiająco piękna. Löwefel wiedział również, że wydałaby się nieodparcie pociągająca każdemu mężczyźnie czy kobiecie. Każdemu, kto miałby szczęście znaleźć się w jej pobliżu. I chociaż na inkwizytorze jej uroda nie była w stanie wywrzeć wrażenia erotycznego, to podziwiał ją jako doskonałe dzieło sztuki.
Pozwól, że przedstawię ci, Arnoldzie, wspaniałą, cudowną i olśniewającą Nontylę, która przybyła do nas z Mauretanii, z samego serca czarnej i rozpalonej Afryki.
Lewefel oczywiście wiedział, gdzie leży Mauretania, wiedział również, że cesarstwo posiada na jej terenie faktorie handlowe i doskonale też wiedział, podobnie jak van Bohenwald, iż Mauretania z całą pewnością nie jest ani sercem, ani środkiem Afryki, chociaż przeciętnemu obywatelowi cesarstwa wydałaby się zapewne zarówno piekłem, jak i końcem świata. To dla mnie zaszczyt. Inkwizytor grzecznie skinął głową. Nie wyczuwał w tej kobiecie siły magicznej, podobnej do tej, którą świetnie rozpoznawał u Katriny czy nawet Katarzyny, ale też nie chciał mocniej naciskać, gdyż w inkwizytorium podobne zachowania uważano zazwyczaj za niegrzeczny objaw nadmiernej ciekawości. Wiele o tobie słyszałam, Arnoldzie, odpowiedziała. I cieszę się, że Bóg pozwolił, byśmy skrzyżowali nasze drogi. Mówiła delikatną, śpiewną łaciną, która brzmiała w jej ustach miękko i zniewalająco, ale też sam jej głos był niczym najsłodsza muzyka, niczym melodia nucona przez anielskich serafinów. Na Lewefelu ten głos zrobił wielkie wrażenie, więc wyobrażał sobie, co musiał czuć człowiek, którego nie szkolono w opieraniu się urokom. A więc w tym tkwi twoja magia, pomyślał. Wiedząc jednocześnie, że z całą pewnością kobieta dysponuje również innymi walorami oprócz olśniewającej urody i zniewalającego głosu, skoro zaproszono ją na tak hermetyczną naradę.
Arnold skamieniał.
Roześmiał się Marius i uniósł palec.
Nie jesteś zazdrosna, Katrino.
Usłyszeli głuchy, daleki pomruk burzy, a Lewefel zerknął w stronę okna. Za szybami widać było sino ołowiane niebo, nabrzmiałe od chmur o ciężkich, czarnych podbrzuszach. Przyzwyczaiłaś się już do naszego mrocznego cesarstwa? Zapytał Lewefel na wpół żartobliwie i na wpół metaforycznie. Od wielu lat podróżuję pomiędzy Europą i Afryką, odpowiedziała Nontle. I sama już nie wiem, do którego kraju należy bardziej, więc jestem już przyzwyczajona do burz, deszczy i smutnego nieba. Chociaż nie powiem, żeby mi się to podobało.
Nie ma żadnego znaczenia, skąd pochodzimy, gdzie żyjemy, gdzie się wychowaliśmy.
Van Bohenwald wzruszył potężnymi ramionami.
Znaczenie ma jedynie, czy nasze serce rozgrzewa płomień prawdziwej wiary. Czyż nie tak właśnie jest, mój perski przyjacielu?
Zwrócił ciężkie spojrzenie w stronę Lewefela. Wiara w Chrystusa nie zna granic, wtrącił z namaszczeniem Biber. Przejdźmy do rzeczy, odezwała się chłodnym tonem Katrina.
Ano, przejdźmy,
zgodził się z nią Marius.
Wszyscy tutaj zapoznaliśmy się dokładnie z twoim raportem z Koblencji, Arnoldzie, i wszyscy zgodnie wyrażamy nasze zaniepokojenie oraz rozczarowanie faktem, iż bezpośrednio po powrocie z twojej podróży do Studni Dusz zataiłeś przed świętym oficjum najważniejszą obserwację płynącą z tej wizyty. Inkwizytorium postanowiło jednak odstąpić od ukarania cię,
wzruszył ramionami,
z powodów, które ja sam uważam za bezsensowne,
prychnął.
Gdyby to ode mnie zależało, to...
Ale ponieważ to od ciebie nie zależy, więc wracajmy do sprawy, dla której żeśmy się tutaj zebrali. Przerwała mu Katrina. Van Bohenwald nawet nie odwrócił głowy w jej stronę.
Gdyby to ode mnie zależało, poniósłbyś bolesne konsekwencje braku rozwagi.
Mariusie, przerwał mu Lewefel.
Tak?
Naprawdę przejdźmy do rzeczy z łaski swojej, gdyż tak jak powiedziała Katrina, nikogo tu chyba nie obchodzi, co masz do powiedzenia na temat bolesnych konsekwencji. Zwłaszcza, że mój los i tak nie od ciebie zależy. Van Bochenwald chciał mu przerwać i już nabierał tchu, kiedy Löwefel władczym gestem uniósł dłoń, nakazując, by mu nie przeszkadzano.
Podjąłem decyzję, którą uważałem za słuszną i nadal sądzę, że była ona słuszna, rzekł stanowczo. Jeżeli ty uważasz inaczej, mogę nad tym ubolewać, ba, jestem nawet gotów wysłuchać twojej opinii. I oczywiście jestem gotów uczestniczyć w rozwiązaniu problemu, a dodam, że jedynym na razie twoim wkładem w rozwiązanie tegoż problemu było zabicie mnie.
Katrina roześmiała się na głos, a Van Bochenwald po chwili jej zawtórował. Zaklaskał nawet dwoma palcami wskazującymi.
Dobrze powiedziane, Arnoldzie, dobrze powiedziane. A więc, moi kochani, rozejrzał się wokół. Przystąpmy do rzeczy. Bez zbędnych złośliwości, bez ironii, szyderstw. Zwłaszcza, że jest to tak uprzejmie wyartykułowane życzenie naszego perskiego kolegi. Barnabu?
Obrócił twarz w stronę siwego inkwizytora. Nie istnieje możliwość zakłamania obrazu studni dusz, stwierdził Biber bardzo stanowczo. Żadna możliwość, nie tylko opisana, lecz nawet hipotetyczna. Studnia dusz nie mogła ukazać mistrzowi Löwefelowi fałszywego wizerunku, jeśli widział Katrinę, to wtedy w Koblencji przy trupie wiedźmy musiała naprawdę pojawić się właśnie ona. Tyle, że to nie byłam ja, odparła Katrina obojętnym tonem. I z tego wynika nasz problem. Ja wierzę Arnoldowi. Mocno zaakcentowała słowo ja. Ale oczywiście wierzę również sobie. Pytanie brzmi, w jaki sposób mamy połączyć i pogodzić obie te wiary?
Gdybyś to była ty, Katrino, mielibyśmy naprawdę kłopot, lecz zdecydowanie mniej tajemniczy,
westchnął Van Bochenwald.
Choć niewątpliwie dużo bardziej smutny, gdyż świadczący, że nas zdradziłaś. A przecież nas nie zdradziłaś, prawda?
Obrócił wzrok ku kobiecie. Katrina odpowiedziała mu zimnym spojrzeniem. Sądzę, że ten, kto sprokurował ową intrygę, bardzo by się cieszył, słysząc, że zadajesz podobne pytania.
Też nie sądzę, żebyś nauczona niegdyś smutnym doświadczeniem znowu zawiodła zaufanie inkwizytorium.
Mruknął Mariusz jakby do siebie, ale także oczywiście wszyscy słyszeli jego słowa. Katrina jednak nie dała po sobie poznać, że w jakikolwiek sposób ją obeszły lub dotknęły.
Szkoda, że mistrz Biber twierdzi, a chyba wszyscy ufamy jego wiedzy, iż obraz pojawiający się w studni dusz nie może zostać zafałszowany, dodał Van Bochenwald.
Wiedza ewoluuje, wtrącił Löwefel. To, co kiedyś było niemożliwe, dziś już jest możliwe. Któż 100 lat temu pomyślałby, że ludzie strzelać będą do siebie na wielką odległość żelaznymi pociskami wyrzuconymi z żelaznej rury za pomocą siły wybuchu czarnego prochu?
Pełna zgoda, rzekł Biber. Mówiłem o dotychczasowej wiedzy dostępnej w świętym oficjum, ale chętnie przyznam rację Arnoldowi, że w każdej dziedzinie, zarówno magii, jak i nauki, nasza wiedza nieustannie się powiększa. Być może w nieprzyjemny sposób trafiliśmy na wykluczane do tej pory zjawisko, które nie zostało na razie ani zbadane, ani opisane.
Coś takiego,
Van Bochenwald zatarł ręce.
A więc mówicie, że ktoś pojawił się przy trupie Roxany i zabrał truchło wraz z przesycającą je energią życiową. W dodatku ten ktoś bardzo dowcipnie postanowił przybrać postać naszej miłej Katryny. I to przybrać tę postać w sposób tak skończenie i doskonale precyzyjny, że potrafił omamić nawet odbicie w studni dusz.
Przerwał na moment i potoczył wzrokiem wokoło.
Czy dobrze podsumowałem wasze wnioski?
Spytał ironicznym tonem.
Tak właśnie mogło być.
Mogło być tak, mogło być również zupełnie inaczej.
Zauważył van Bohenwald. Co masz dokładnie na myśli?
Mam na myśli, że dostrzegam wiele możliwości, które wy odrzucacie z uwagi na ich kłopotliwość lub co najmniej życzylibyście sobie ich nie zauważać. Pierwsza możliwość.
Van Bohenwald odchylił kciuk.
Arnold kłamie. Gdyż nic nie widział w studni dusz, a powody, dla których pragnie omamić inkwizytorium, są jeszcze do wyjaśnienia.
Löwel nie dał żadnym gestem czy wyrazem twarzy poznać, że słowa Mariusa tak naprawdę są oskarżeniem o zdradę.
Druga możliwość, Grubas uniósł palec wskazujący. Arnold kłamie, gdyż widział w studni kogoś zupełnie innego, lecz zdecydował się zrzucić na Katyrinę odpowiedzialność za kradzież trupa wiedźmy. Lub przynajmniej zaniepokoić nas podejrzeniem tejże odpowiedzialności. Pytanie, kogo widział naprawdę i dlaczego? Niezgodnie z ową dostrzeżoną przez siebie prawdą, wskazuje na Katrinę.
Katrina uśmiechnęła się.
Trzecia możliwość.
Mariusz wyciągnął środkowy palec.
Arnold mówi prawdę. I rzeczywiście widział Katrinę. Co oznacza, że nasza przyjaciółka przedsięwzięła zdumiewające kroki bez naszej wiedzy i zgody. Czy oznaczają one zdradę? To sprawa do wyjaśnienia.
Katrina znowu uniosła lekko kąciki ust i przyglądała się Mariusowi z grzecznym i życzliwym uśmiechem.
Czwarta możliwość.
Van Bohenwald odchylił palec serdeczny.
W Koblencji przy trupie wiedźmy pojawiła się naprawdę Katyrina, jednak ktoś nieznany nam i w nieznanym nam celu wymazał z jej umysłu pamięć o tym wydarzeniu.
Katrina pokręciła głową. Tym razem jej uśmiech był pełen politowania.
Wiem, Katrino, że uważasz się za kogoś lepszego od nas wszystkich.
Powiedział z wyraźnym niesmakiem w głosie van Bohenwald, którego spostrzegawczości nie umknął ten lekceważący grymas.
Ale zaręczam ci, że nie jesteś ani nieomylna, ani niezwyciężona.
Sugerujesz, że ktoś mógłby wykorzystać mnie jako kukiełkę, którą można dowolnie kierować, a potem odłożyć na bok? Chętnie o tym z tobą podyskutuję, pod warunkiem, że powiesz mi, któż taki mógłby dysponować podobną mocą. Lewefel nie wiedział, jaka jest rzeczywista, prawdziwa i ostateczna moc Katriny, ale wystarczyło mu tego, co widział, by dojść do wniosku, że ktoś umiejący Katrinę bez trudu sobie podporządkować czy pokonać, stanowiłby zagrożenie dla całego inkwizytorium.